Witam Państwa, Lech Pilarski. Prawie 2,5 miliona złotych otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na zakup spektrometru masowego. Będzie on wykorzystywany do badań, i tu w cudzysłowie, wyjaśniających rolę aktywnych fosfolipidów w indukowaniu insulinooporności mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej oraz wątroby. Dlaczego jest to tak ważne współcześnie? Jaki jest związek pomiędzy mięśniami, tłuszczami, insuliną, wątrobą? O tym porozmawiamy za chwilę z naszymi gośćmi. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj doktor habilitowana Agnieszka Błachnia-Zabielska oraz doktor habilitowany Piotr Zabielski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zanim spróbujemy wyjaśnić tę korelację pomiędzy mięśniami, tkanką, wątrobą i cukrzycą, to najpierw wyjaśnijmy, co to znaczy spektrometr masowy i jeszcze na dodatek typu potrójny kwadrupol z mobilnością jonów i zestawem ultrasprawnej chromatografii cieczowej.
Co to znaczy? To znaczy, że jest to bardzo precyzyjne urządzenie analityczne do analizy ilościowej. Tak naprawdę do tej pory jest to najbardziej czuły sprzęt do analizy ilościowej i dzięki temu sprzętowi będziemy w stanie analizować zarówno ilościowo, jak i jakościowo grupy związków. Tutaj te, które nas najbardziej interesują, są to aktywne lipidy, aktywne biologicznie lipidy. Troszeczkę później może powiemy o tym, czym są te aktywne lipidy. Natomiast
dlaczego jest to ważne, żeby to zmierzyć i określić?
Właśnie, dlaczego jest to ważne? Dlatego, że już do tej pory wiadomo, że pewna grupa lipidów jest odpowiedzialna, ich nagromadzenie w pewnych tkankach jest odpowiedzialne za indukowanie, czyli tworzenie, generowanie insulinooporności tkanek, które są normalnie insulinowrażliwe. I takimi tkankami są właśnie mięśnie szkieletowe, wątroba oraz tkanka tłuszczowa. I te tkanki, jeśli coś dzieje się niedobrego na poziomie tych tkanek, wtedy możemy przypuszczać, że te tkanki będą insulinooporne.
Kwadrupolowe, potrójnie. Dlaczego?
Tak. No właśnie, to jest taka budowa jest tego urządzenia. To jest spektrometr masowy. Przed spektrometrem masowym zawsze, znaczy nie zawsze, nie musi być, ale w tych analizach, jakie ja przeprowadzam, zresztą sama opracowałam metody na analizy tych aktywnych biologicznie lipidów, my robimy wstępny rozdział na chromatografię.
Następnie, czyli wydziela się określone rodzaje
grupy, związki, czy nawet pojedyncze związki, one trafiają na pierwszy moduł, dokładnie, na źródło jonów i następnie przechodzą przez analizatory. Pierwszy analizator to jest właśnie kwadrupol, następnie mamy komorę kolizji i mamy kolejny kwadrupol, który również jest analizatorem mas. Na końcowy moduł tego sprzętu to jest detektor.
Czyli poszukuje pani cząstek o określonej masie.
Dokładnie.
I muszą one być precyzyjnie policzone i zlokalizowane.
Tak, bo my musimy ocenić, jak bardzo gromadzą się te lipidy w mięśniach. Załóżmy, jeśli mówimy o mięśniach, bo ten projekt, nad którym teraz pracuję, dotyczy głównie mięśni szkieletowych. Natomiast w swojej pracy pracujemy również i na tkance tłuszczowej, i na wątrobie, czyli na tych wszystkich tkankach, które w głównej mierze odpowiedzialne są za indukowanie insulinooporności i w efekcie również cukrzycy typu drugiego.
Czyli pobieracie fragmencik danej tkanki, czy mięśnia, czy wątroby, czy czegokolwiek innego i potem analizujecie, rozbijacie to na odpowiednie cząstki.
Tak, homogenizujemy, ekstrahujemy lipidy i oceniamy. W porównaniu oczywiście do jakiejś tam grupy kontrolnej, w zależności od tego, jaki eksperyment prowadzimy, czy jest to badanie już na ludziach, czy jest to eksperyment badawczy na zwierzętach, gdzie możemy dużo więcej rzeczy zrobić i dużo więcej rzeczy tak wyjaśnić, bo możemy sobie zaplanować cały eksperyment i go bardzo szczegółowo kontrolować. I taki teraz właśnie prowadzimy eksperyment. To jest projekt, na który grant również otrzymałam z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i ten projekt ma wyjaśnić, naprawdę tutaj nawet nie boję się tego stwierdzenia, że może doprowadzić do takich naprawdę przełomowych odkryć dotyczących mechanizmu indukowania insulinooporności właśnie za sprawą aktywnych biologicznie lipidów.
2,5 miliona złotych. Urządzenie oznacza, że to jest bardzo precyzyjne urządzenie, bo jest drogie. I nie jedyne z Akademii Medycznej, pewnie inni też będą przychodzić do was, żeby spróbować to wykorzystać, żeby policzyć coś przy
tak,
innych
znaczy,
badaniach.
My prowadzimy dosyć szeroko zakrojoną współpracę, nie tylko tutaj na tym, w naszym środowisku wewnętrznym białostockim, ale i w skali polskiej, ale tutaj bardzo szeroko współpracę prowadzę również z ośrodkami zagranicznymi, szczególnie z Francji, ze Stanów Zjednoczonych. Także to urządzenie, myślę, będzie wykorzystywane nie tylko tutaj na gruncie polskim, ale też we współpracy właśnie zagranicznej.
Dlaczego jest tak ważne, żeby zbadać i wyjaśnić, panie doktorze, tę korelację pomiędzy insulinoopornością
a powstawaniem zaburzeń metabolicznych i cukrzycą typu drugiego? Jako społeczeństwo coraz bardziej rozwinięte, wzrastające w cywilizacji, spotykamy się z coraz większą ilością kalorii. To się w naszym rozwoju cywilizacyjnym to się zdarza, powiedzmy, po raz pierwszy na tak szeroką skalę. Wysoka zawartość kalorii oraz diety bogatej w tłuszcze jest jednym z znanych czynników, które prowadzą do insulinooporności. Tutaj jest duży rozdźwięk w wiedzy pomiędzy zaobserwowaniem, iż lipidy, spożywane lipidy i otyłość prowadzą do insulinooporności, a poznaniem mechanizmów na poziomie komórkowym. Urządzenia typu spektrometry masowe pozwalają nam nie tylko ustalić bardzo precyzyjnie zawartość lipidów, które prowadzą do insulinooporności, tych aktywnych
w komórkach już.
W komórkach, w tkankach, ale także śledzić ich syntezę, czyli śledzić ich powstawanie z tłuszczy, które de facto spożywamy. I tutaj właśnie pani
to
docent...
Dlatego ten zestaw ultrasprawnej chromatografii cieczowej, tak?
Ultrasprawnej chromatografii cieczowej pomagającej rozdzielić poszczególne lipidy, natomiast spektrometr masowy umożliwia ich bardzo precyzyjną identyfikację. Nie tylko identyfikację związku, ale też ustalenie, czy jeżeli taki lipid oznakujemy za pomocą stabilnie znakowanych, to się nazywa kwasów tłuszczowych, jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, w które lipidy kwas tłuszczowy spożywany wraz na przykład z pokarmem, czy podawany do żylnie, w które lipidy się przemieszcza. Czy jest kierowany w kierunku beta-oksydacji, czy jest kierowany w kierunku spichrzania w postaci triacylglicerolu, czy tak tutaj w badaniach pani docent, czy jest kierowany w kierunku tych lipidów, które wywołują de facto insulinooporność.
Bo z tego, co przeczytałem, wynika, że człowiek genetycznie jest przystosowany do spalenia nawet 12,5 tysiąca kilokalorii. Ale to się powinno dziać raz na tydzień, albo jeszcze rzadziej i wtedy nie ma żadnych problemów z otyłością. Tkanka jest w odpowiedni sposób rozwijana. Natomiast to, co ostatnio uprawiamy, myślę tutaj o cywilizacji przeciętnie, no to jest nijak się ma do tych właśnie możliwości teoretycznych organizmu ludzkiego, no bo tak dużo kiedyś ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie nie jadali. A jak jadali, to był to nabab, czy cesarz, czy król, czy jakiś inny znaczny możnowładca.
Co ciekawe, takie obserwacje odnośnie ilości spożywanych kalorii i wystąpienia i występowaniu zaburzeń metabolicznych są znane ludzkości od tysięcy lat. Na przykład starożytne teksty indyjskie opisują sytuację, w której władca zaczyna wykazywać objawy insulinooporności. Mnisi radzą władcy, aby zmienił całkowicie swoje życie, przestał być władcą, oddał swoją koronę i szedł na pole pracować z rolnikami, prawda? Czyli zmienił zarówno swoje żywnościowe zachowania, jak i nawyki
społeczne,
życia, prawda? Styl życia. Zmienił swój styl życia i na pewno to pomoże.
Przestał poddawać się stresowi, znacznie mniej jadł, a co najważniejsze, pracował fizycznie.
Właśnie. Więc takie obserwacje na temat ilości kalorii, spożywania kalorii oraz wysiłku fizycznego były poczynione już od dawien dawna, szczerze mówiąc.
Czyli obserwacje mamy, ale nie znamy mechanizmu.
Tak.
Dokładnie. I teraz problem z określeniem tego mechanizmu, bo mamy do czynienia ze zjawiskiem na skalę globalną już no, tragicznym, że mówię.
Tak, no przecież teraz określamy już nawet tę epidemię otyłości jako globesity, czyli globalna epidemia otyłości. W samej Polsce mamy tak naprawdę około 60% dorosłej populacji, która albo cierpi na otyłość, albo ma nadwagę. Co więcej, co ósme dziecko ma nadwagę albo cierpi na otyłość. I to są bardzo złe prognozy na przyszłość. A z otyłością no niestety związane są, jest cały szereg zaburzeń, które będziemy określać jako zespół metaboliczny. I no tutaj dlatego też, bo tutaj my pracujemy głównie nad insulinoopornością, która jest podstawą cukrzycy typu drugiego, natomiast z otyłością związane są również inne choroby, szczególnie układu krążenia.
Próbujmy wyjaśnić, co to jest owa insulinooporność, jaki to ma związek z otyłością, no i w ogóle te typy otyłości, jak wpływają na stan naszego zdrowia i jak to zjawisko zwalczyć i jaki to ma związek z badaniami, które Państwo prowadzicie?
No dobrze, więc może zacznijmy od tego, czym jest insulinooporność. Insulinooporność jest to spadek wrażliwości na insulinę tkanek, które w fizjologicznych warunkach na nią reagują. I tutaj chciałabym powiedzieć, że insulina jest to taki hormon, który my mówimy o nim w tym aspekcie metabolizmu glukozy. Natomiast jest to hormon, który ma bardzo szerokie spektrum swojego działania. Natomiast jeśli spojrzymy na jego działanie w aspekcie metabolizmu glukozy, to tutaj możemy powiedzieć o tkankach, które są te tkanki najbardziej insulinowrażliwe. To są mięśnie szkieletowe, tkanka tłuszczowa i wątroba. I w naturalnych warunkach fizjologicznych tkanka mięśniowa, dlaczego ta tkanka jest taka ważna i my w tych badaniach teraz, tych obecnych, skupiamy się na tej tkance, dlatego że w taki człowiek, który ma prawidłowy skład ciała, to mamy najwięcej tkanki właśnie mięśniowej.
No najwięcej mięśni. Dokładnie. Jak taki facet napakowany, kulturysta,
dokładnie tak.
No to on ma tej tkanki mięśniowej
bardzo
strasznie dużo.
Ale nawet jeśli nie jest to kulturysta, tylko człowiek o normalnej budowie ciała, to również tkanki tłuszczowej ma najwięcej. I to jest tkanka, która jest insulinowrażliwa. Ta tkanka...
Co to znaczy insulinowrażliwa?
To znaczy...
Jak przychodzi sygnał, że mamy troszeczkę za dużo cukru,
dokładnie,
trzustka zaczyna wydzielać insulinę po to, żeby ten cukier strawić.
Żeby ten cukier spadł. Poziom tego cukru w osoczu, we krwi. I jak to się dzieje, jeśli chodzi o mięśnie szkieletowe? O mięśnie szkieletowe chodzi o to, że insulina działa poprzez swój receptor błonowy i aktywuje szlak insulinowy. Ja już może nie będę się skupiać na tym szlaku, natomiast w efekcie tego szlaku takie specyficzne białka, one się nazywają glukotransportery, są przetranslokowane, czyli dostają się do błony komórkowej, dzięki czemu glukoza może wchodzić do mięśni szkieletowych i być zużywana tutaj no, jako substrat energetyczny, bo jest to nasz główny substrat energetyczny.
Czyli odżywienie tychże mięśni.
Dokładnie. Możemy pracować dzięki temu. I w sytuacji, kiedy mamy zaburzenie funkcjonowania tego szlaku, a takie
czyli
zaburzenie...
Czyli zeszła lawina, zamykamy szlak i wtedy
tak,
zaczyna się już problem.
W którymś momencie dochodzi do tego, że na jakimś pewnym etapie tego szlaku ten szlak zostaje zahamowany, w efekcie glukotransportery nie mogą zostać przetranslokowane do tej błony komórkowej, bądź jest ten transport osłabiony, a więc i zdolność mięśni do wychwytywania glukozy również jest osłabiona. Stąd też poziom glukozy z tego aspektu samego mięśniowego również będzie podwyższony we krwi, dlatego że mięśnie już tak efektywnie tej glukozy wychwytywać nie będą. Ale z drugiej
mamy więcej owej glukozy w organizmie, bo mięśnie nie są w stanie tego wszystkiego spalić. Co się dzieje?
Jeszcze chciałabym wrócić tutaj tak. do jednej rzeczy, bo takim bardzo jeszcze ważną tkanką jest wątroba. To jest takie specyficzna elektrownia, powiedziałabym centrum energetyczne, metaboliczne naszego organizmu. I tutaj dochodzi też do bardzo ważnej rzeczy, bo wątroba również wychwytuje glukozę, może ją gromadzić w postaci glikogenu, bądź też produkować glukozę de novo, czyli od nowa produkować glukozę i tą glukozę wyrzucać. W sytuacji fizjologicznej insulina hamuje proces glukoneogenezy, czyli produkcji glukozy de novo, stąd też nie mamy wyrzutu glukozy z wątroby. W sytuacji, kiedy mamy insulinooporność wątroby, glukoneogeneza nie jest w taki sposób hamowana, w jaki fizjologicznie jest hamowana. Stąd też ta produkcja glukozy, mimo że nie ma takiego zapotrzebowania, cały czas jest utrzymywana i to również prowadzi do wzrostu poziomu.
Wyższy poziom owej glukozy w organizmie, to co, z nim, co ten organizm z nim robi?
No niestety organizm sobie nie może pozwalać na to, żeby glukozę tracić, natomiast generalnie krew filtrowana jest w nerkach i to, co jest zbędne organizmowi, no po prostu
jest usuwane
jest wraz z moczem. I w sytuacji, kiedy mamy nadmiar glukozy, no niestety nadmiar, my nie musimy mieć tego nadmiaru, ale nasze tkanki nieefektywnie pobierają tą glukozę, stąd też tracimy glukozę wraz z moczem. I to jest no, bardzo niewskazana
rzecz. A teraz jaki jest związek pomiędzy ową glukozą, tymi insulinoopornościami, a tyciem?
No
wzrostem
właśnie.
Tkanki tłuszczowej.
No właśnie, bo tkanka tłuszczowa jest tą tkanką, która magazynuje, my przez bardzo długi czas traktowaliśmy tkankę tłuszczową jako taki po prostu magazyn energetyczny. Tam, jeśli ktoś widział, jak wygląda tkanka tłuszczowa gdzieś tam pod mikroskopem, to wie, że jak nabieramy masy tkanki tłuszczowej, to te adipocyty, to są komórki tłuszczowe, rosną i tak naprawdę one są wypełnione kroplą tłuszczu. Ta kropla tłuszczu to są w przeważającej części, to są triacyloglicerole, które mają służyć jako zasób energetyczny w razie jakby była sytuacja głodowa.
Glukoza jest przetwarzana w owe.
Tak, tak. To są szlaki metaboliczne, które dosyć skomplikowane, których myślę, że nie będziemy, ale tak, rzeczywiście tak.
I próbuję skrócić tak i próbuję przybliżyć naszym słuchaczom te relacje. Nadmiarowej glukozy przekształca się, bo organizm nie jest w stanie tego zużyć i wydalić. I
ale jeszcze,
jest
no właśnie, ale dodatkowo my spożywamy generalnie bardzo dużo, mamy bardzo łatwego pożywienia, które jest bogate w tłuszcze i to tłuszcze nasycone, jak i cukry proste, które wzrastają nam, czyli rośnie zawartość, zwiększa się masa tkanki tłuszczowej, z tym, że tkanka tłuszczowa gromadzi się w różnych miejscach naszego organizmu i mamy takie dwa główne typy otyłości. To jest typ androidalny, ten, który określamy często mianem jabłka, oraz genoidalny, to jest typ otyłości pośladkowo-udowej. No i ten typ pośladkowo-udowy to jest typ, który jest charakterystyczny dla kobiet, co oczywiście nie znaczy, że mężczyźni tak nie mogą tyć. Tak samo jak androidalny typowy dla mężczyzn, co też nie mówi nam o tym wcale, że kobiety w ten sposób tyć nie mogą. No i co się okazuje? Okazuje się, że jeśli byśmy spojrzeli na samą tkankę tłuszczową, to ona oprócz tego, że jest zgromadzona podskórnie i teraz jak spojrzymy sobie na typ pośladkowo-udowy, to ta tkanka tłuszczowa zgromadzona jest właściwie tą tylko podskórnie. I jeśli byśmy porównali taką tkankę tłuszczową z tego obrębu pośladkowo-udowego do tkanki tłuszczowej z obrębu brzusznego, samej podskórnej, to okazuje się, że ta tkanka podskórna z obszaru brzusznego jest dużo bardziej aktywna metabolicznie niż tkanka pośladkowo-udowa.
Co to znaczy?
To znaczy, że dużo szybciej uwalnia między innymi kwasy tłuszczowe. Ale co więcej, w obrębie brzusznym mamy nie tylko tkankę podskórną, ale mamy również tkankę otrzewną, czyli tą tkankę, która gromadzi się wokół narządów wewnętrznych. A ta tkanka jest niezwykle aktywna metabolicznie. To jest tkanka, która bardzo szybko wyrzuca kwasy tłuszczowe, czyli szybko ulega lipolizie i bardzo szybko prowadzi do wzrostu kwasów tłuszczowych w osoczu. Te kwasy tłuszczowe, które zostają uwalniane z tkanki tłuszczowej, one mogą być wychwytywane przez inne tkanki, między innymi przez mięśnie szkieletowe. I to prowadzi do tego, że w mięśniach szkieletowych zaczyna się gromadzić lipidy, które niekoniecznie tam powinny się znaleźć.
Czyli zamiast mięśni mamy tłuszczek w mięśniach.
No, można tak powiedzieć. Z tym, że tutaj też...
Jak sobie pójdziemy do sklepu i kupimy karkóweczkę, to tam widać ładnie takie białe nitki właśnie owego tłuszczu pomiędzy czerwonymi plackami mięśni. I gdybyśmy taką analizę przeprowadzili, kiedy mamy za dużo tych fosfolipidów w organizmie...
Tutaj nie tylko fosfolipidy, bo te grupy związków, którymi my się zajmujemy, to tak naprawdę to nie są sensu stricto fosfolipidy. Te lipidy, którymi my się zajmujemy i które wiemy, określamy je jako lipidy aktywne biologicznie, to są ceramidy. One należą do takiej większej grupy sfingolipidów. To są również diacyloglicerole oraz długołańcuchowe estry koenzymu A.
Strasznie to brzmi, panie doktorze.
Ale sama prawda.
Co to oznacza, że właśnie są to lipidy tego rodzaju?
Lipidy aktywne biologicznie nie są takimi lipidami, które są obojętne dla organizmu. Triacyloglicerole w tkance tłuszczowej mogą być magazyny, tak jak tutaj pani doktor stwierdziła, mamy powiększanie się adipocytów. Jednak jest to raczej nieszkodliwe. Natomiast gdy lipidy znajdują się w miejscu, w których nie powinny być, na przykład w tkance mięśniowej, i są to lipidy aktywne biologicznie, są w stanie wywołać szereg niekorzystnych zjawisk metabolicznych, w tym hamowanie insulinowego szlaku transmisji sygnałów. Lipidy te nie muszą występować w dużym stężeniu. Mogą być to naprawdę w małym stężeniu, ale ich aktywność biologiczna jest tak silna, że są w małym stężeniu są w stanie zahamować insulinowy szlak transmisji sygnałów. Sfingolipidy, jeżeli znajdują się w błonach komórkowych czy w innych miejscach, nie są szkodliwe. My potrzebujemy sfingolipidów. Sfingolipidy występują w skórze. Słyszeliśmy o kremach z ceramidem na przykład, które zmniejszają przepuszczalność skóry dla pary wodnej i zwiększają jej jędrność. Ale w momencie, kiedy znajdują się wewnątrz tkanki mięśniowej czy wewnątrz tkanek insulinowrażliwych, hamują po prostu szlak transmisji sygnałów.
To tak jak z cholesterolem. Próbuję znaleźć pewne przybliżenie.
Bardzo słusznie.
Określony poziom cholesterolu w organizmie jest niezbędny, bo z tego powodu są robione różnorodne hormony i tak dalej. Przekroczenie pewnego pułapu zaczyna być groźne dopiero, kiedy właśnie owo przekroczenie nastąpi. Podobnie jest z tymi wszystkimi lipidami, których skomplikowane nazwy państwo przed chwilą użyliście. Jeśli one przekroczą pewien pułap w naszym organizmie, zaczynają blokować transport insuliny.
Znaczy, chodzi tutaj o to, że te lipidy, one są w stanie aktywować bądź hamować pewne enzymy na poziomie komórkowym. I tutaj na przykład jeden z grup lipidów, którymi my się zajmujemy, to jest diacyloglicerol. To jest jeden z bardzo ważnych wtórnych przekaźników sygnału, który normalnie występuje i bez którego nie może się odbywać na przykład sygnalizacja pewnych hormonów. Także to są bardzo ważne lipidy, również fizjologiczne role, którą spełniają. Dlatego też dla nas jest bardzo ważne to, żeby wyjaśnić, nie że w ogóle diacyloglicerole czy ceramidy powodują cukrzycę czy tam insulinooporność, ale które dokładnie związki, które dokładnie diacyloglicerol, bo to jest glicerol.
Jaki poziom tychże zaczyna być niebezpieczny.
Dokładnie tak. Chcemy właśnie to wyjaśnić.
I tutaj trafiliśmy do owego spektrometru masowego z trójpolowym i tak dalej.
Z potrójnym kwadrupolem.
No właśnie, po to, żeby precyzyjnie określić właśnie ową ilość i tę granicę, której przekroczenie zaczyna być niebezpieczne dla organizmu.
Tak. To, co jest ważne, co już ustaliliśmy w poprzednim naszym projekcie, to chociażby, że wydaje się, że takim kluczowym ceramidem, który blokuje szlak insulinowy na poziomie mięśni szkieletowych, jest ceramid, który w swojej strukturze zawiera kwas 18-węglowy. I głównie chodzi tutaj o kwas stearynowy, czyli nasycony kwas 18-węglowy. I właściwie te wyniki dały nam taką wskazówkę do dalszych badań.
To dlatego mówią, żebyśmy przestali używać tłuszczów tak zwanych trans, bo mogą one wpływać na poziom owego 18-węglowego.
To znaczy, tutaj generalnie to, co my spożywamy, to jest rzeczywiście duża zawartość tych tłuszczów trans, natomiast ważne jest zachowanie tej proporcji tłuszczów spożywanych, bo też nie możemy powiedzieć, że tłuszcze nie są nam potrzebne. Tłuszcze jak najbardziej są nam potrzebne w naszej diecie, tylko po prostu spożywamy ich za dużo i za dużo być może spożywamy tłuszczów właśnie nasyconych.
I także cukru, i także
dokładnie. To jest tak zwana
różnorodnych substancji,
diet,
w których jest dużo fruktozy, glukozy i tak dalej. No bo mamy strasznie dużo tych syropów, które się na przykład z kukurydzy uzyskuje, ona stania.
Tania, tak.
I się dodaje do wszystkiego, bo to łatwo konserwuje różnorodne substancje.
Dokładnie tak.
I nadmiar tego wszystkiego zaczyna nam się odkładać i nasza sylwetka się zaokrągla. Fajnie by było, gdyby się zaokrąglała z tyłu, ale najgorzej, jak się zaokrągla z przodu.
No tak, właśnie jeśli chodzi o te zaokrąglanie się z przodu, to tutaj właśnie ta otyłość typu jabłko, czyli ta otyłość brzuszna, tkanka tłuszczowa zarówno podskórna z obrębu brzusznego, jak i otrzewnowa z tego obrębu, to jest ta tkanka, której powinniśmy się najbardziej obawiać. I powinniśmy dążyć do tego, żeby tą tkankę, no jeśli już ona jest, to trzeba ją próbować zgubić.
Jeszcze chciałbym namówić Państwa na krótkie wyjaśnienie, jaki jest związek pomiędzy ową tkanką tłuszczową z przodu, a nadchodzącą zimową porą roku. Czy może ona nam pomóc, żeby zredukować troszeczkę ten nasz brzuszek?
No cóż, żyjemy teraz w takim czasie, że wszędzie mamy ogrzewanie, wszędzie mamy centralne ogrzewanie, klimatyzację i nie pomaga to nam w zgubieniu tkanki tłuszczowej. Nasz rozwój ewolucyjny zawsze stymulował zbieranie kalorii, spikszowanie w okresie zimowym, ale oczywiście wiązało się też to z przetrwaniem tej ciężkiej zimy.
No nie mieliśmy pieca, nie mieliśmy ognia, a musieliśmy jakoś przetrwać na mrozie.
No ogień może, to była dobra termoizolacja. Natomiast w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie tyć z nadmiaru kalorii w jakichkolwiek warunkach, czy to latem, czy to zimą. Nawet stosowanie klimatyzacji w zimowym okresie.
W zimowym okresie,
co się zdarza w krajach wysoko rozwiniętych, stymuluje apetyt tak, że jesteśmy w stanie spożywać większe ilości kalorii de facto nawet zimą.
Także możemy zimę wykorzystać, żeby zgubić troszeczkę naszej tkanki tłuszczowej, wychodząc troszeczkę mniej ciepło ubranymi na dwór i przy okazji wykonując odpowiednie ćwiczenia, choćby bieganie na nartach.
Długotrwały wysiłek fizyczny, który jest dłuższy niż te 15-20 minut, jest o niskiej intensywności, dochodzi do 60 minut, jest jednym z najskuteczniejszych stymulatorów spalania tłuszczu, więc to jest dobry pomysł, żeby biegać na nartach, nie uprawiać sportu, który...
I
za ciepło się nie ubierać. No jak już uprawiamy wysiłek, to na pewno będziemy rozgrzani pod tym względem, ale to jest nie może być zbyt krótki, albo też bardzo intensywny.
Już znacznie krócej, ale odpowiedź będzie na pewno bardzo trudna. Co dalej? Kiedy wyniki? Kiedy będziemy znali magiczny sposób na odtłuszczone społeczeństwo?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy to nastąpi.
Czy wasze badania, czy państwa badania mogą doprowadzić do tego, że będziemy bliżej takiej recepty, pewnego przybliżenia?
Myślę, że z czasem jak najbardziej. Badania tutaj są skierowane, powiedzmy, na dwa aspekty. Jeden to poznanie szlaków, które prowadzą do zwiększenia zawartości lipidów sygnałowych, tych, które są niekorzystne dla naszej insulinowrażliwości, niekorzystne dla naszego metabolizmu komórkowego. Natomiast, jakby powiedzieć, druga część tych badań jest to poszukiwanie nowych targetów, nowych szlaków metabolicznych, czy też nowych białek, nowych cząsteczek. I tutaj stosujemy badania wielkoskalowe, czyli badania, które nie są wycelowane na dany aspekt metabolizmu komórkowego, tylko próbujemy zbadać wiele szlaków naraz. I to są badania wielkoskalowe typu proteomika, czyli badanie białek wielkoskalowe, tysięcy naraz de facto, metabolomika, badanie metabolomu komórkowego wszystkich małych cząsteczek, które znajdują się, powiedzmy, w danej tkance, oraz badania transkryptomiczne, czyli badanie zmian na poziomie mRNA, na poziomie genów. Tego typu badania pozwalające obejrzeć z takiego szerokiego planu aspekt insulinoporności. Insulinoporność być może doprowadzą do tego, że poznamy zaangażowanie szlaków, o których nie myśleliśmy właściwie, że mogą być związane z insulinopornością.
Skoro jeden typ szlaku został zablokowany, to uruchomimy drugi po to, żeby móc owe nadmiary glukozy na przykład, czy tłuszczów spalać. Czy dobrze rozumiem?
Ja myślę, tutaj chcemy znaleźć tak naprawdę nowe miejsca, takie targety lecznicze, czyli być może jeszcze dzięki właśnie tym badaniom wielkoskalowym, o których tutaj mówił Piotrek, będziemy mogli znaleźć nowe miejsca terapeutyczne, bo nie skupiamy się na tym, co już wiemy, tylko staramy się zobaczyć cały ten obraz i na trzech takich poziomach. Na poziomie ekspresji genów badamy już właściwie transkryptomicznie w naszym modelu doświadczalnym geny, badamy również proteomicznie, i tym tutaj pan docent się właśnie zajmie, badanie proteomu, czyli wszystkich białek, których i być może znajdziemy białka, które do tej pory zupełnie nie były postrzegane jako te, które są zaangażowane w indukowanie insulinooporności, a to stwarza nam potencjalne możliwości, nowe możliwości terapeutyczne, które być może będą lepsze niż te, które obecnie są stosowane.
To ta druga warstwa, a ta trzecia?
A ta trzecia warstwa, jeszcze mamy badania metabolomiczne, czyli nie tylko białka, nie tylko geny, ale w ogóle metabolity, które być może w trakcie...
Czyli to, co powstaje w trakcie przeróbki
tak,
tego
dokładnie
wszystkiego.
Dokładnie tak. I chcemy również to poznać na różnych szczeblach. Dlatego, że nasze badania, my robimy taki bardzo... mamy model doświadczalny taki, że wyciszamy te geny, które są odpowiedzialne za syntezę, za kodowanie białek, które są enzymami biorącymi udział w syntezie de novo lipidów, tych, które badamy.
Czyli można się do państwa zgłosić i poprosić o wykluczenie tego, czyli innego genu i wtedy zaczniemy...
Nie chciałbym pan by tego na tym etapie, bo to jest na razie eksperymentalnie robimy to i to robimy na myszkach. Na ludziach tego absolutnie nie zamierzamy robić.
No ale jak dopracujecie się metody, to tak, być może będzie użyte.
My chcemy, taki model stworzyliśmy po to, żeby wyjaśnić mechanizm. Natomiast już jeśli chodzi o takie farmakologiczne działanie, to po mechanizmie. My robimy badania podstawowe, które bez badań podstawowych nie jest możliwe tak naprawdę to, żebyśmy poszli gdzieś dalej z kliniką. Także my musimy wyjaśnić mechanizm, wiedzieć, w którym miejscu możemy ewentualnie zadziałać jakimś środkiem farmakologicznym.
Zanim odkryjecie państwo tę receptę na, jak to nazwałem, odtłuszczone społeczeństwo, to może powtórzmy, panie doktorze, co naturalnie możemy zrobić, żeby ograniczyć po pierwsze spożywanie tłuszczów, ale z drugiej odkładanie się tych tłuszczów w naszej tkance.
Spożywać posiłki o mniejszej zawartości kalorii, większej zawartości kalorii, które są trudniej przyswajalne, czyli typu roślinnego. Większy udział wysiłku fizycznego, jeżeli to możliwe, i skręcić trochę kaloryfer. Na to wygląda choćby zimą.
Czyli nie rozgrzewać się za mocno.
Prawie.
Też tak można.
Chyba, że na ukoł od środka.
Chyba, że tak. Czyli emocje, jeśli nas rozgrzeją, to one też pozwolą nam trochę tych tłuszczów...
Ale pozytywne.
Pozytywne emocje, jeśli się nas rozgrzeją, to one pozwolą nam trochę tego tłuszczu spalić. Możemy wykorzystać tę zbliżającą się porę roku na uprawianie sportu, mniej... ciepło, znaczy mniej ubiorów na siebie wkładać po to, żeby organizm zaczął wydzielać to ciepło i wtedy będzie ograniczał ten tłuszczyk, który mamy pod skórką.
Jak najbardziej.
Czyli na razie wykorzystujmy naturalne sposoby, czekamy na wyniki badań, kiedy będzie opracowana recepta, jak nas odtłuścić. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Naszymi gośćmi byli dr Agnieszka Błachnio-Zabielska oraz dr Piotr Zabielski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.